dzisiejszą prezentację nowości, które będę tutaj dla Państwa polecać, zaczniemy od książki na temat edukacji, która zmienia życie, i kolejno przejdziemy do książki, która dotyczy i literatury, i dzieciństwa, czyli literatury dla dzieci. I zakończymy to książką, która no już nie będzie dotyczyła edukacji ani nauczania, tylko będzie książką, która no, z gatunku tych, które odprężają i wzruszają.
To może tę książkę odprężającą zostawmy sobie na koniec naszej rozmowy i zacznijmy od pierwszej propozycji dla studentów.
Tak jak wspomniałam, pierwsza książka to książka na temat edukacji i zmiany, ponieważ autorka jest rzeczniczką edukacji, która no, ma zmienić nauczanie i ma zmienić tego również, który naucza, ich, jego życie, a także życie tych, których ten nauczający będzie uczył. W jaki sposób się to ma odbywać? Właśnie ta książka jest odpowiedzią na to pytanie i paradoksalnie jest to książka o zadawaniu pytań. Autorka jest amerykańskim naukowcem z dziedziny edukacji i również zajmuje się na co dzień coachingiem, czyli nie bez powodu jest to właśnie zadawanie pytań i uznaje to za takie swoje, można powiedzieć, życiowe powołanie, żeby uczyć i kogoś, i siebie, i żeby nieustannie pytać. Również powołuje się na swoje wspomnienie z lat dzieciństwa, kiedy uczyła ją nauczycielka, dla której złotą myślą było właśnie zdanie Alberta Einsteina: nigdy nie przestawaj pytać. To jest po prostu bardzo ważne, ta dociekliwość i ta, to właśnie od tego się rozpoczyna faza fascynacji, poznawania, od zadawania pytań. Cała książka praktycznie o tym traktuje, jak również zmienić swoje nastawienie, będąc nauczycielem. Jak właśnie zadać sobie pierwsze pytanie, kiedy nauczyciel wchodzi do klasy i on się pyta w tym momencie, zadaje sobie to pytanie kluczowe, kim chcę być w danym momencie? I wbrew pozorom, no tak rzadko może tak sami ze sobą rozmawiamy, ale właśnie według tej autorki, którą jest Marylee Adams, jest to bardzo kluczowe. Okładka książki właśnie jest tutaj zilustrowana kluczem, który możemy sami otworzyć dla właśnie edukacji i tej, która będzie mogła zmienić to życie. Książka dodatkowo zasługuje na uznanie za przystępność, za ten styl i za dodatek, który zawiera zeszyt ze wskazaniem 12 narzędzi umysłu, które rozpalają miłość do nauki. Jest to lektura bardzo wartościowa, szczególnie dla tych, którzy nauczają. Również jak z każdej książki, każdy może się czegoś nauczyć, a zdaniem autorytetów pedagogicznych jest to najlepsza książka pedagogiczna w dziejach. No jak wiele nowości psychologicznych, pedagogicznych, wiele nowości właśnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, także ta książka również jest również z tamtego, można powiedzieć, kraju, ma taki rodowód, ale no jeżeli można się czegoś dobrego nauczyć, to dlaczego nie sięgać po takie wzory?
To może jeszcze jedno pytanie bardzo ważne, trzeba to tutaj postawić. Jakie wartości z tej książki mogą wyciągnąć studenci kierunków pedagogicznych?
Studenci kierunków pedagogicznych myślę, że właśnie mogą chyba tak jak jest to przesłanie tej autorki, nauczyć się stawiać właściwe pytania, no bo stawiać pytanie to jedno, ale teraz chodzi o to, żeby to były właściwe pytania, czyli no, trzeba poznać tą sztukę zadawania pytań, takich, które zmienią właśnie nasze zestawienie i do siebie, i do tych, których będziemy uczyć, bo jednak poprzez to, jacy sami jesteśmy i jak sami nauczamy, my na tych uczniów wpływamy.
To teraz czas na drugą książkę, którą dziś proponujemy studentom. Tytuł tej książki to?
Drugi tytuł książki to Literatura dla dzieci, napisana przez profesora Antoniego Smuszkiewicza. Jest to profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pochylił się nad zagadnieniami literatury dla dzieci i młodzieży, która ostatnio przeżywa, można powiedzieć, renesans. Jest bardzo wiele wydawnictw, które wydają przepiękne szacie graficznej książki, a wiedza na ten temat również rośnie i jest wielu badaczy dziś, którzy tą dziedzinę zgłębiają, między innymi profesor Antoni Smuszkiewicz, który odpowiada na pytania, czym jest ta literatura, czy ona jest faktycznie tą tak zwaną czwartą literaturą, tak ją nazwał Jerzy Cieślikowski, polski folklorysta i filolog, ponieważ według Czesława Hernasa istnieją trzy typy literatury, litera narodowa, folklorystyczna i brukowa. Natomiast Jerzy Cieślikowski ją zakwalifikował jako czwartą oraz zastanawia się Antoni Smuszkiewicz, czy jest to rzeczywiście ta czwarta osobna literatura. Rozważania przybrały postać podręcznika właśnie skierowanego do studentów kierunków pedagogicznych, dlatego też postanowiłam wybrać tę książkę i jest bardzo moim zdaniem wartościowa ze względu na poruszane zagadnienia, gdyż oprócz tego, czym jest literatura, książka odpowiada na pytanie, czym jest zabawa. To też nieodłączny element oczywiście rozwoju dziecięcego i chodzi o to też, żeby kontakt z dzieckiem miał postać również zabawy. Nigdy nie powinniśmy dziecka zmuszać do czytania. Chyba sami jeszcze pamiętamy, jak to było z nami. Każdy kiedyś tą swoją pierwszą książkę w życiu miał i najchętniej jak ją prosiliśmy o jej przeczytanie, czy jak to tam nam babcia albo opiekunowie czytali na kolanach najczęściej swoich. Książkę też zamykają bardzo wartościowe refleksje na temat literatury z zakresu fantastyki, ostatnio bardzo popularnej, która też ma wiele postaci, również ekranizacji filmowych, szczególnie tutaj świat Tolkiena czy świat opowieści z Narni, to są naprawdę przepiękne dzieła, które teraz są, jakby można powiedzieć, gdzieś tam z głębiej odgrzebywane i całe szczęście, ponieważ jest to również literatura warta zgłębienia, gdyż według biblioterapeutów jest to literatura uspokajająca, z gatunku uspokajający i Antoni Smuszkiewicz również pochyla się tutaj nad fantastyką baśniową w szczególności. Również tutaj rozgraniczy oczywiście te wszystkie charakterystyczne dla badaczy i tendencje, i gatunki, i odmiany, i zagadnienia teoretyczne. A to, co dla studenta też bardzo cenne, zawiera ta książka indeks z informacjami o autorach różnorodnych i indeks teoretyczny. I z tą książką powinni się koniecznie zapoznać studenci kierunków pedagogicznych, którzy planują gdzieś tam w swoich planach, mają pracę z dziećmi. To książka z gatunku tych lekkich i przyjemnych, która dodatkowo może być doskonałym prezentem na zbliżający się Dzień Kobiet, ponieważ książka jest, można powiedzieć, z gatunku literatury miłosnej. Jest to książka, która traktuje o korespondencji między naszą noblistką Wisławą Szymborską a prozaikiem Kornelem Filipowiczem, który był największą miłością naszej poetki. I dosłowny tytuł tej pozycji brzmi: Listy najlepiej w życiu ma twój kot. Ten podtytuł jest troszeczkę taki intrygujący, ale jak właśnie wczytywałam się w tą książkę, to znalazłam odpowiedź na to pytanie, skąd ten podtytuł. I się okazało, że jest to takie trochę nietypowe wyznanie miłosne poetki, ponieważ jest jeszcze druga część tego powiedzenia. Najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest blisko ciebie. Książka powstała w wyniku udostępnienia korespondencji noblistki, która obecnie znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej i jest depozytem fundacji jej imienia. A dzięki uprzejmości pani, która się opiekuje tą korespondencją, tym zbiorem, pani Urszuli Klatki, trafiła korespondencja do wydania książkowego. Doskonale się tą książkę czyta. Ona nie tylko bawi, również wzrusza, ponieważ znajdziemy tu i wątki, i humorystyczne, i dużo czułości, dużo zażyłości. I mamy okazję również poznać dwoje niezwykłych ludzi ze świata artystycznego i podglądnąć ich z takiej bliskiej perspektywy, wręcz intymnej. Stanowili, można powiedzieć, niezwykłą parę, nietypową, dla których ten związek zaczął trwać już w latach, można powiedzieć, takich dojrzałych. Wisława Szymborska była po 40, a Kornel Filipowicz po 50, kiedy się między nimi zawiązała ta uczuciowa więź. Trwała bardzo długo, do samego końca, ale oni nigdy ze sobą razem nie mieszkali, ale mieli właśnie te między sobą, jeżeli znajdowali się w różnych miejscach, to pisali do siebie codziennie niemalże. Także świadczy to o niebywałej więzi. I no, niektórzy ludzie mówili, że o nich, tak jak podpatrywali ich z bliska, że nawet jeśli stali do siebie plecami, cały czas patrzyli sobie w oczy.
To też pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, ta treść książki. Przede wszystkim, że kiedyś pisanie listów było w modzie, że potrafiliśmy pisać te listy do siebie bez względu na dzień tygodnia.
Dokładnie tak, bo dzisiejsze nasze pisanie, no to głównie w komórkach, e-maile, i one są inne, chociaż mówię, no ta inność nie oznacza, że obecne pisanie jest gorsze, ale no samo to, powiem szczerze, czytanie przeze mnie, no tak mnie pochłonęło, bo no było to coś naprawdę, to była czysta przyjemność i radość, podglądanie tych tekstów, bo one były nie były nużące, były wręcz zabawne i takie właśnie trochę też brały za serce, że no tak, taka czułość i taki tak uroczy związek. Książka dodatkowo zawiera rekonstrukcję pocztówek z różnych miejsc, w których przebywali obydwoje. Wisława Szymborska również przebywała między innymi przez pół roku w Zakopanem w sanatorium i większość tutejszych tekstów właśnie z tego okresu pochodzi, gdzie są liczne zapewnienia o tęsknocie, zabawne czasem sceny zazdrości. Także taka naprawdę typowa, no niedawno mieliśmy walentynki, ale już się skończyły. Naprawdę w takim klimacie książka, którą no, warto przeczytać, żeby zobaczyć, jak na przykład Wisława Szymborska sama nieraz też robiła pocztówki, wyklejanki. No, potrafiła na przykład nakleić do pocztówki wstążeczkę i z takim dopiskiem: Kornelu, tu jest wstążeczka, która należy ci się do imienin. I właśnie na pocztówce jest przyklejona różowa wstążka. Skromna, ale apeluję do twojej wielkoduszności. Także naprawdę niby takie proste i banalne, a jednak no, chwyta za serce, przynajmniej mnie. Jeszcze coś, co jest ciekawe w tej książce, to, że znajdziemy tu również opowieści o rodzinie, o przyjaciołach i przepis na tak zwaną kornelówkę. Kornelówka to był taki nietypowy literacki trunek. Często się spotykali oczywiście artyści w różnych takich swoich gronach, gdzie mogli i filozofować, i zagłębiać się nad tematami czasem takimi, no, które są zrozumiałe jedynie dla tego świadka. I też można, no nie zdradzę receptury, jak powstaje ta kornelówka, jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć do tej książki, na pewno znajdzie przepis na kornelówkę, a na pewno go rozgrzeje.